Tutaj jest, widzę, tutaj.
I kto tam jeszcze? Domański.
Też chciałbym powiedzieć, że pełniłem paru zjawisku, które też było nie tyle w skali polskiej bardzo, ale w skali Europy, chyba też w skali Europy, które nigdy się nie powtórzyło. A które było charakterystyczne dla
polskich jest temat tych maszyn. One będą
sprawie do
kasę to do ciebie?
Do mnie. Dobrowolne.
Nie wiem, ile ci się udało zebrać.
No, Gutowski mi wpłacił 200. Pietrucha 300. A tam jeszcze tego. 300 daje.
Takim zjawiskiem jest lato burzowy kościół w Warszawie.
Z tamtej strony jest pierwsza.
Praktycznie tak trzeba sobie zielone miejsce kultury, bo to jest tak końcowo, a dobrze, panowie wiedzą, że w II wojnie światowej w Warszawie
szafarzy nie wiem ile jest, ale jeszcze są ci Zbyszek Głaszewski ze wspólnoty.
Natomiast potem był taki szczegółowy już raport profesora Białeckiego, obecnego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, który powiedział, że w Warszawie istniało 82 kościoły i 11 kaplic. Z tej liczby zostało zniszczone 25 kościołów, całkowicie 21-60%, 36-30%. Zniszczonych lub uszkodzonych w sumie było 82 obiekty sakralne, 96 istniejących. I można powiedzieć, że to była jedna wielka ruina. W ciągu tego okresu w Polsce łącznie z tym latem, wielkim boomem budowlanym po roku 80. zbudowano około 4000 kościołów w Polsce. Na Węgrzech w latach 45-89 ani jednego, na Litwie, w Ukrainie podobnie. A we wszystkich innych państwach tzw. bloku wschodniego, oprócz tych wymienionych państw, także te kościoły zamykano i rozbierano. Pomysł w ogóle powstania tego typu zjawiska, diady, narodził się na konferencji Episkopatu Polski i znalazł swoją realizację w kwietniu, 24 kwietnia 1947 roku dekretem ówczesnego prymasa Polski Augusta Klonda, który powołał tęże radę składającą się z 25 członków. To jest ciekawe, że to była grupa ludzi, która w większości była wykształcona przed wojną, co potem będzie miało ogromne znaczenie w kronie tej rady. Tam byli architekci, tam byli politycy, tam byli ludzie, którzy znali się na rzeczy. Tam też byli ekonomiści, którzy potrafili chcieć stworzyć coś, co normalnie przed wojną świetnie działało, w systemie socjalistycznym, komunistycznym działo mnie dobrze, ale nie aż tak, jak się chciało. Ta inauguracja tej rady rozpoczęła, miała miejsce 24 czerwca 1947 roku, kiedy w odbudowywanej katedrze, bo głównym celem tejże rady było ustosowanie katedry oraz innych kościołów, co się pod tym czasem stworzyło. 24 czerwca 1947 roku to ma skąd święci odbudowującą się katedrę oraz święci nowy kamień węgielny, ale także akt elekcyjny tejże świątyni. I wtedy powiedział coś, co warto sobie przypomnieć, ponieważ jest to dość ważne. Mówił tak, to jego przemówienie stało się takim kołem napędowym działalności tejże całej instytucji. I mówił tu, męczenne nigdy nad Warszawą wyczała groza zniszczenia, spuszczy ją do sna, zwaliła się na świątynię stolicy pustosząca zapalczywość bojującego bezbożnictwa. 55 warszawskich kościołów i kapisk publicznych legło w gruzach. Co wiara przedmiotowa wniosła na chwałę stwórcy, rozpadło się żałosne zwaliska, z których wydzierały skrzępy sędziwych wież i murów, szczątki rozdartych nad popół, oberwane fragmenty akset, wiszące płaty i uszarpany sklep. Rumowiska zmiażdżyły i przewaliły ołtarz, pomniki pokory, zabytki budownictwa i klejnoty
budowy.
Niedyzerskiego
pokoju
świętości dokonały każdy mężczyzn podwójny. Precyzyjne ogień działy, rozmyślnie systematycznie zakładane miny kruszące. Warszawa pozostała bez kościołów i ołtarza. Ale kult boski zamieszać w niej nie może. Żadna furia bezbożnictwa, żadne klęski dziejowe nie skruszą tu świątyń miary Ducha Pańskiego w gorące serce. Warszawa ma swój wiekami uświęcony stosunek do Boga, niezależny od jego czasu i wypadku. Więc ledwie zawoląc lub okupant, bohaterscy mieszkańcy nieugiętej Warszawy już urządzają na klęce kapliczki w szczątkach zburzonych świątyń. Stwarzają salę modlitewną, tłoczą się na nabożeństwach w katakumbowych podziemiach. Dalej w tym przemówieniu Hyman zachęcał społeczeństwo, całą Polskę do tego, aby przyszła z pomocą Warszawy i Warszawie, ponieważ było to miasto, które jedno z najbardziej zniszczonych w czasie II wojny światowej. Szybko zniszczone i również szybko odbudowane, to jest także pewnym ewenementem w skali także i europejskiej. Odbudowano oczywiście przez system socjalistyczny, ale co ciekawe, kiedy oddawano do użytku MDM, to architekci stwierdzili, że to, co wyszło socjalistom, to najbardziej wyszła starówka. Natomiast to, co zostało odbudowane, to raczej właśnie nie wiem do tego, co zostało odbudowane. Tak jak mówiłem, ta rada zawierała w swoich szeregach 25 członków. Wśród nich był na przykład Antoni Ponikowski, był przedwojennym premierem rządu. Także byli architekci, na przykład Konstanty Jakimowicz, czy także znani Adam Grabowski, czy chociażby Stanisław Marzyński. W ogóle o profesorze Marzyńskim można mówić długo. To jest rodzina żydowska, która się spolonizowała. Marzyński był takim prawą ręką prymasa Wyszyńskiego. Dobrze wiecie, że prymas Wyszyński ma specyficzne poczucie humoru. Na przykład, kiedy odwiedzał jedną parafię, to napisał w swoim dzienniku, wydawany teraz pro memoria, plebania kościół proboszcz w Rumunii. Po profesorze Marzyńskim, kiedy święcono katedrę świętego Floriana obecnie, wtedy kościół świętego Floriana, dał mu taki bilecik napisany z napisem, bo on był bardzo przeszkodowany do marzeństwa komunistów, napisał na tym bileczku naczelnemu masowi kościoła, prymas Stefan Wyszyński. To byli, słuchajcie, ludzie, którzy byli bardzo oddani tej idei, bardzo pomysłowi. To się też przejawia w tym, jak oni organizowali tę radę. Słuchajcie, oni mieli pomysły, które oczywiście przed wojną były normalne, a w czasie systemu komunistycznego to raczej takie dziwne. Mówiąc krótko, Tomaszowska Rada Odbudowy Kościołów, która głównie lat czerpała na początku z dwóch źródeł. Pierwszy to był naród, mieszkańcy, a drugi takim bardzo poważnym źródłem to byli duchowni warszawscy. To jest grupa, która zaraz po tych ludziach, którzy gromadzili się, zdawali datki na odbudowę kościołów w Warszawie, to była druga grupa kapłanów, którzy po prostu oddawali część swojego wynagrodzenia w odbudowie dużych kościołów. I to są kwoty około 6 milionów ówczesnych złotych, biorąc pod uwagę zarobki, gdzie to jest trudne do ustalenia, ponieważ do dzisiaj nie pojawiła się chyba żadna praca, która wyjaśniła się o system finansowy systemu socjalistycznego. To to jest, jak Pan Bóg przyjmuje, można powiedzieć, nadodmione. Jak mówiło się, jak się mówiło, bo zaraz po zostanie niepodległości, że Polska jest jak Pan Bóg. Niewidoczna i bez granic. Ale to, słuchajcie, była to grupa duchownych warszawskich, mówię, która naprawdę włączyła się właśnie przez tą sferę finansową. Zaraz po tym, którzy składali te ofiary. Ja tylko mogę przypomnieć, że w pierwszych latach działalności Rady, to może nie jest tak ważne, ale tylko pokazuje ten obraz tej rzeczywistości. W 1947 roku Rada zebrała jako budżet ponad 15 milionów złotych. Wydatki wtedy były na poziomie 16 milionów, ale udzielono kredytów tej Radzie oraz, co jest ciekawe, także władza ludowa w tych początkowych latach dofinansowała działalność Rady. Oblicza się, że na przykład budowane katedra warszawska 30% środków to jest właśnie z dotacji państwowej, ale za chwilę powiem się o tym zmieniu. W każdym razie w 1947 to jest około 15 milionów, w 1948 78 milionów Rada zamknęła budżet, natomiast w 1949 roku Rada miała przychód 79 milionów i co zaznaczono, zakończyła ten rok z nadwyżką finansową. Ja nie jestem długo w 22 lata i nie znam żadnej instytucji dłuższej Rady, która by miała nadwyżkę finansową. Więc proszę zobaczyć, jaki to był potencjał. Skąd zdobywano pieniądze? Oczywiście zdobywano odjemnie, były ogólnokrajowe zbiórki z zagranicy. Był problem dlatego, że na przykład Polonia zebrała 40 milionów, przeliczając na złotówki, ale nie mogła przekazać tych pieniędzy, ponieważ władza ustanowiła taki kurs dolara, który byłby niekorzystny dla samej Rady. Więc te pieniądze były jakoś tam zawrożone. Ale też tutaj się były różnego rodzaju pomysły, które być może warto czasami odnowić, kiedy wnosi się do dzisiaj kościoły czy tam inne rzeczy. Takim pomysłem było bardzo dobrym, pomysłem była loteria ogólnopolska. To oczywiście wzięto z Poznania, bo tam po raz pierwszy było loterię zorganizowane i to ona się skończyła z Poznaniem wielkim sukcesem. I też to postanowiono zrobić w Radzie Wrocławskiej odbudowy kościołów, ale to robili ludzie, którzy zajmowali się tym przywołem. Tam byli pracownicy jeszcze Ministerstwa Finansów, przynajmniej w roku 1948, którzy chętnie pomagali w tych organizacjach. I to było kolejne bardzo ważne źródło finansowania tej rzeczy. Dodatkowo, no, główną nagrodą był samochód osobowy, 19 rowerów. Z tym, że było też tak to zrobione, jakby gdzieś organizować loterię na przykład na swoich parafii czy w innych placówkach, to wtedy wymyślono, żeby w każdym roku była też loteria ogólnopolska, też zaangażowanie proboszczów w tą loterię. Chodziło o to, żeby w każdej parafii ktoś coś wygrał. No bo jak Kowalski wygrał, to znaczy, że Magnusa też może wygrać i lot. Więc to jest, słuchajcie, myślenie ekonomiczne ówczesnych ludzi tej rzeczy. Rada nie tylko odbudowywała, głównym celem tej rady, jak mówiłem, było odbudowanie katedry świętego Jana, to było tylko jeszcze powiem, ale nie tylko to. Ona też zajmowała się odbudową innych kościołów w Warszawie. Potem ona się będzie rozwijała i potem powstanie już w latach 70. Mazowska rada przy episkopacie powstanie rada odbudowy kościołów w Warszawie w całej Polsce. Ale takim głównym jej zadaniem było także pomoc innym kościołom w Warszawie. W sumie odbudowywano ich 55, ale taki bardzo sensu stricto zabytkowy, to było też do 20-50. Udzielano im pożyczek, także niektórym pożyczkom udzielano bezprocentowych pożyczek, tyle ile się wzięło, tyle się otrzymało i tyle się zwracało. Także udzielano kredytów i tym podobnych rzeczy, po to, żeby te pożyczki powstawały. Ale, co jest ciekawe, kiedy można zauważyć, że w początkowych latach działalności tejże Rady rzeczywiście to państwo, które się dopiero organizowało, to jest 26 roku słynne referendum, to jest 7 wybory, potem mamy 50 lat taką konstytucję, to państwo, które tak na początku bardzo chętnie nie chciało tak się zdradzić swoim świątem, się obowiązkiwało, potem oczywiście odbierze wszystko to, co otrzymało. Rada się rozwijała za prymasa Kronta, który umiera w październiku 1948 roku i tak naprawdę działalność tej rady przestaje istnieć. Znaczy, ona jest radą doradczą prymasa, skoro nie ma głowy, nie ma tej rady. I było takie spotkanie w czasie tej rady, kiedy skoro mówi o naszym spotkaniu, to jest bezpodstawne, ponieważ no, nie ma tego, jak ją tą radę zakładał, nie wiadomo, co robi nowy ordynariusz. Nowy ordynariusz został prymas Wyszyński, który w lutym już 1949 roku po ingresie wziął udział w poszczególnych radach, w ogóle brał udział w poszczególnych radach, zawsze, przynajmniej raz w roku, był bardzo zainteresowany działalnością rady, a także działalnością budowy kościołów w Warszawie. Nagle wizytował te kościoły, po tych kosztowaniach. Jest taki opis kościoła świętej Teresy, gdzie dzieciątka Jezus oraz Kawara, która się zmieniła, bo to jest od dzieciątka Jezus i rzymskich męczenników. On się bardzo przyjaźnił z Centrum Chrześcijańskim, wczesnym proboszczem. Jak przyjechał, miał się na wizytacji, nie było proboszcza, więc mówi tak, napisał sobie swoje wspomnienia, współpracuje sobie zobaczyć, jak ten kościół się buduje, bo on kosztował. Ludzie przywożą butelki, się okazało, że to jest jedno z głównych źródeł utrzymania finansowego. To znaczy, ludzie przynosili, potem się to sprzedawało do skupów, po to, żeby uzyskać pieniądze w organizowskiej parafii. Wczesny kościelny Jan Witkowski, który jeździł swoim konikiem, zbierał to szkło z całej okolicy. Dzięki temu także to był dość pokaźny źródło finansowe. Prymas Wyszyński bardzo się interesował budową tych kościołów i kiedy wziął udział w tym posiedzeniu, to po pierwsze podtrzymał działalność tej rady. W pewnym momencie przeorganizowywał, nie tylko to będzie rada budowy kościołów, ale także i budowy kościołów. Oczywiście potem przyjdą Rada Stalinowskie, potem będzie Gomułka, potem będzie Łodzisz, chwila oddechu, ale tak naprawdę lat 70. to będzie droga przed mękę, jeżeli chodzi o działalność odbudowy kościołów w Polsce i w Warszawie. No i wtedy właśnie też już za prymasa widać także Wyszyńskiego, już pod koniec działalności prymasa Kronta, widać ogromny stosunek, już pewne nieporozumienie na nim nosi państwo. To, że chociażby że zmonopolizowano zbiórkę pieniędzy ogólnopolską tylko na salę warszawską, na budowę kościołów, nie można było robić zbiórek ulicznych, także nie można było organizować hoteli, to potem ograniczono. Ale też na to zaczęto się upominać o to, co państwo dało kościołom. Bo system totalitarny to jest odwrót się sześć systemy totalitarne, to on zawsze cały działa. To znaczy najpierw trochę da, a jeszcze więcej weźmie. Co się stało? Opodatkowano Kościół, opodatkowano Radę i wszystko to, co ludzie przesyłali na rzecz Rady, to państwo zabierało jako zaległość podatków, które na państwo dołożyło na Kościół. A nakładano podatki na wszystkie. Takim też dobrym przykładem jest już wspomniana parafia świętej Teresy, chociażby może przeczytam jeden dokument. Tamta budowa kościoła sobie organizowała dobrze tą działalność. Najpierw oczywiście, kiedy nas mogli w Warszawie taki słynny architekt Józef Sigali, taki socjalistyczny architekt. Po pierwsze cofnął pozwolenie na budowę kościoła. Prawie do połowy był kościół wybudowany, więc on nakazał rozegrać ten kościół. To proboszcz Kraszewski jeszcze chciał budowę zamknął, kościoła nie rozegrał. Po paru miesiącach podjęto ten zakaz. Ale kiedy na przykład ubiegano się o to, bo jak państwo dało na coś pozwolenie, to się powinno dawać materiał. Wojenna rzeczywistość polskiej była taka, że przez państwo można było dużo załatwić. Tak na przykład załatwić Dominikanie, który tak musiał na kościele świętego Jacka Wyspiada. Wtedy w rządzie był bardzo postawiony człowiek, który był architektem. Dominikanie mówi, że kościół wymaga dla powiedzianego, ponieważ jest taki styl. No ale nie można tutaj pieniędzy sobie załatwić. Więc on wykonał telefon, który jeszcze przyjechał z Stanów Zjednoczonych. Ale na przykład tak nie było właśnie w przypadku Świętokrzyskiej. Kiedy kosztował na przykład 15 ton cementu, to w korespondencji między Prezydium Rady Narodowej w Warszawie Urzędów Spraw Wewnętrznych, które się wszystko załatwiało, zapisano mi za chwilę, zacytuję dalszy, co napisał. Ale tak działa właśnie system. To znaczy, jeżeli klient jest z nami, to jest wszystko w porządku. Jeśli jest przeciwko nam, tak łatwo nie będzie. Mówiono tak. Prezydium Rady Narodowej w miastach stołecznego Warszawy powiadamia, że w 14 września 1952 przy wizytacji kościoła stwierdzono w następnym. Budowa kościoła idzie na przód. Sklepiny pośrednich na frontu są ukończone. Obecnie zakłada się szarowanie nawy środkowej. Mimo iż parafia świętej Teresy nie otrzymuje przydziału żadnego z materiału od państwa. Według informacji poufnej cement zakupiony jest za pośrednictwem PKO w Ameryce. Zawiadomienie o kupie dwóch wagonów cementu nadeszło i jest w posiadaniu Komitetu Budowy Kościoła. Wobec powyższego podanie o przydzielenie cementu jest nieaktywne. Natomiast kiedy proboszcz Kościuszki znowu tam prosił o dachówkę i inne rzeczy, to otrzymał taką odpowiedź, to znaczy otrzymał odpowiedź oficjalną, że jest państwo jest w stanie i tak dalej, ale to są ciekawe te zapiski na marginesach tych dokumentów. Napisano tak, tutejszy referat nie ma możliwości przydziału i nie stara się o to, ponieważ ksiądz Kroszczycki, imion proboszcz parafii we Włochach, nie zasługuje na poparcie. A dlaczego nie zasługuje? Oświadcza w tutejszym referacie, że solidaryzuje się z memoriałem Nowego Prymasa i jako dziekan nie wycofa go od proboszczu oraz nie przekonany z księżyczka, którego się odpada 1953 roku i w ogóle nie chciał rozmawiać z agitatorami Komitetu Frontu Narodowego, którzy mu chcieli doręczyć zaproszenie. Inny zapis. 15 sztuk cegły dla końcowej budowy kościoła było potrzebne. Tak jak na latach poprzednich napisane, że kościół jest wykończony i zdaniem wydziału sprawa winna być załatwiona odmownie. To też pokazuje skalę trudności, z jakimi borykali się wcześniej ludzie po to, żeby z kościołem budować. Ale dlaczego słuchajcie się udało wybudować? Dlatego, że była wiara w narodzie. I tylko tyle. Gdyby tak nie było, to żaden kościół by nie był budowany. Ale że to była siła w narodzie i wiara w tym narodzie, to państwo jako jedyny z socjalistyczny miało rosło w budownictwie kościoła. Może nie aż tak nie. W historii kościoła w Polsce mamy dwa okresy, kiedy budujemy najwięcej kościół. Biorąc pod uwagę cały kraj, to są zabory. Najwięcej ludzi jest oczywiście sensacji austriackiej, dlatego że kościół jest miejscem państwowym, to znaczy z ambon informuje się, co cesarz chce powiedzieć narodowi. Wtedy budowano kościoły w jednym stylu. To jest jeden styl, jeden kościół, jeden projekt. I te kościoły powstają prawie w każdej wsi. I drugi zupełnie takim okresem rozwoju budownictwa sakralnego w Polsce to są lata komunistyczne, zwłaszcza lata 80-80. Wtedy wybudowano w Polsce 3000 kościołów. Ciekawe. Co nie oznacza, żeby tego nie zrozumieć, że musimy cały czas żyć w systemach totalitarnych, żeby się rozwijać. Ale tak też pokazuje historię. No, takie są fakty. Z czego to wynika, od czego to zależy, to już każdy może już sobie sam to pytanie odpowiedzieć. Naczelne zadanie sprawdził podobnie była kadowa świętego Jana, która była zrzeszona w 90%. Po raz pierwszy rozliczony podczas narodów we wrześniu 1969, potem podczas powstania, gdy powstańcy w tej murach podle walczyły każdy centymetr świątyni. Potem wprowadzono bomby, sam terżowi Goliat, potem inne, chociaż ta gąsienica, która jest na katedrze, to nie jest Goliat, tylko z innego członku. No ale to tam nastąpiła pewna pomyłka, ale zniszczono także zniszczono tą katedrę już po kapitulacji, bo już po powstaniu, kiedy już było porozumienie między powstańcami a Niemcami, potem też systematycznie niszczono katedrę dalszym ciągiem. I ona była zniszczona w 90%. To, co się udało, z nią uratować, to przecież zielony krzyż, sam Sebajczu, który przebywał po wojnie w kościele seminarii na świętym Józefu Krakowskim Przedmieściu, w miejscu, gdzie się obecnie wieś kaplica Matki Dobrej Śmierci. I oczywiście rada bardzo mocno zaangażowała się w tego kościoła, w tej katedry. W 1948 roku wniesiono w niedzielę palmową w uroczyście zamknięcia z tej procesji, kiedy Warszawa wychodzi na ulicę i niesie ten krzyż cudowny, aby go wprowadzić do katedry. Potem został on umieszczony i odbudowywany już w kaplicy. I od tamtego, od tamtej pory, od niedzieli męki pańskiej, palmowej, przepraszam, to prawie się nabożeństwo. Pierwszą przeświętą w odbudowanym prezbiterium prawie dramatycznie w roku 54 czerwca, czyli w uroczystości świętego Jana Chrzciciela. Ale to, co jest ciekawe, katedra, jak dobrze wiecie, to była katedra według projektu z roku 1840. To znaczy, był taki architekt Adam Iśkowski, który miał przygotować całe miasto i tak dalej. I on też zmienił fasadę katedry świętego Jana. Wybudował ją w zarządzie z tym angielskim. Kiedy ktoś chciał zobaczyć, jak styl angielski wygląda w Warszawie, to na obecnym razie jest jedna kamienica w stylu angielskim. Zaniedbana, ale to można zobaczyć. To ona była tak troszeczkę inna. Ona była ozdobiona trzema skórami. Pana Jezusa Matki Bożej i Marii Magdaleny. I kiedy zaczęto odbudować katedrę, to powiedziano, że katedra ma wyglądać tak, jak wyglądała przed wojną. Tak, jak ją pamiętamy. Ale kierownictwo podbudowy katedry powierzono Janowi Zachwatowiczowi, który też odbudował m.in. Starówkę. I w trakcie prac odkryto, że katedrę znoszono przez architektów wrocławskich i ona powinna być mniej więcej wygląd tak, jak kościół świętej Katarzyny we Wrocławiu. I zmieniono projekt fasady. Znaczy usunięto te wszystkie figury i zrobiono to, co dzisiaj my możemy widzieć. To wszystko oczywiście za projektora Tomasz Wyszowski, ale jest pewne podejrzenie, dlaczego profesor Zachwatowicz między innymi właśnie zmienił ten projekt. Proszę pamiętać, że też czas komunizmu oni nie bardzo lubili tego rozdziału religijnego. Na przykład takim przykładem może być kościół świętego Marcina, gdzie przez, kiedy go odbudowywano, to nie umieszczono tam świętych figur, dlatego że to raziło władzę. Oczywiście Kurzeja, czy te figury już wykonywał, ale ich tam nie umieszczono. Kiedy przyszły tak zwane czasy III Rzeczypospolitej, to te figury miały wrócić na miejsce stworzone w latach 50. przez tego rzeźbiarza, ale się okazało, że kiedy zaczął to tam wstawić, to one zaczęły po prostu posuwać, dlatego że ta fasada jest zrobiona z bardzo słabego materiału. To jest materiał, który jest dostępny. Zrobiono kopię tej kopii, oryginał tych figur, z tego co ja wiem, tak już obecnie powiedzieć pana profesora Zalusiego. Tak też na przykład jest było przy kaplicy Chrystusa na Starym Mieście, na rynku, na kamienicy był przepiękny wizerunek medali na Pana Jezusa, ale też go nie odtworzono. Do dzisiaj, słuchajcie, to jest taką ciekawostką warszawską, na ulicy Kościelnej i Zakroczewskiej, czyli przy kościele Franciszkanów, jest na rogu kamienicy, gdzie na narożniku jest Diana i dzik. Tam zawsze, słuchajcie, na tym narożniku stała figura Matki Bożej Łaskawej, a na górze była księga apokaliptyczna z warantem. Kiedy odbudowywano tą część, to oczywiście nie zamieszczono ocalałej figury w Warszawie 18-wiecznej Matki Bożej Łaskawej. W Warszawie mamy wiele oryginalnych figur starych. No, jedną z najstarszych jest figura Króla Zygmunta, tak? Potem mamy Matkę Bożą Wrocławską, potem mamy Jana Nepomucena. Mamy to, ale aż tak wiele nie mamy ze względu na tą apokalipsę warszawską. No i władza komunistyczna nie zgodziła się na to, lepiej wolała opowiadać o Janę, a Matkę Bożą, która się zachowała jako oryginalny, bo nie wiem, czy jest na 8 księgą w tym warunku, umieszczono w Franciszkanów. Na prośbę przewodników warszawskich Franciszkanie przenieśli tę figurę bliżej kraty, ale Matka Bożą dalej jest zakładana, a powinna wrócić na swoje pierwotne miejsce. Tak jak święta Anna na jednej z kamienic na Starym Mieście. No ale takie to są kolejne rodziny. Najprawdopodobniej także Zachwatowicz przekonał władzę, ale chciał się jej jakoś przygotować, żeby odbudować katedrę w innym stylu. I wtedy odeszli się od tego stylu, który był charakterystyczny dla naszej planety. Co prawda nas nie w takiej podobie z kosmosu, trudno powiedzieć, ale udało się tak naprawdę odbudować. Odbudowywano w latach 47-56, w roku 61 było jej poświęcenie przez prymasa Wyszyńskiego. Ja może już, bo może jeszcze chwilę. Jednym z bardziej podstawowych źródeł finansowania tej żelazo budowy puszczowe były wydawnictwa. Mówiąc krótko, cegiełki, żetony, szkły, książki nie bardzo. Jedną z takich bardzo ciekawych książek, która się ukazała teraz powolnie, to były Męczeństwo Polskiego Duchowieństwa Warszawskiego. I to była, słuchajcie, książka, która mówiła o losach naszych księży, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W ogóle podczas w ogóle działania II wojny światowej w Polsce zostało zamordowanych 5 biskupów, 1863 księży diecezjalnych, 580 zakonników, 63 kleryków, 289 zakonnic. Kolejnych 270 księży zostało zamordowanych przez Sowietów, a 117 w południowo wschodniej Polsce padło ofiarą nacjonalistów UPA. W sumie podczas II wojny światowej zginęło 20% polskiego duchowieństwa katolickiego. Jeśli chodzi o duchowieństwo warszawskie, to z grona duchowieństwa warszawskiego w czasie II wojny światowej zginęło 11% księży, a wśród nich 23 kapłanów w samym powstaniu warszawskim. Jest bardzo dobry film dokumentalny na ten temat, który jeśli będziecie chcieli pokazać swoich parafiach, to warto robić. To jest taka możliwość wzięcia tego filmu, to wydał Instytut Narodowy imienia Paderewskiego i Polskiego, w którym kieruje profesor Jan Żaryn. Był taki słynny pokaz w Warszawie dla księży tego filmu, ale przyszedł tylko proboszcz Kościoła Wszystkich Świętych, bo to było wirusa. Przykre to jest, ale mówię to o tym, dlatego że to są nasze dzieje, to jest nasza historia, tak? I to trzeba promować. No, widocznie cały czas było ludzie promować odpowiedzialność i radość. Teraz powoli zaczyna spadać na barki was, świeckich. Tak jak kiedyś kapłani prowadzili naród, tak najprawdopodobniej dzisiaj my potrzebujemy takiej iskry mobilizacji faszystów. Więc to jest jakby dość ważne, żeby też to promować. Ja może zakończę już cytatem z prymasa Wyszyńskiego. Może niewiele nas zastanawiać, prymas Wyszyński, dlaczego najprzyjaciół niszczył świątynię. Przecież to nie były bunkry ani potężne forty, zwłaszcza, że nawet forty wokół Warszawy zostawiano nietknięte. Fortyfikacji nie wysadzano powietrze, ale niszczono świątynie, bo wierzono, że one bardziej już umocnienia zbrojne służą narodowi, są jego mocą i tajemnicą trwania. Dlatego padła wrócę katedra królewska, pomnik rodzimej kultury. Zniszczony został po bliskiej kościół jezuitów, grobowce Sarnieckiego i wielu wspaniałych twórców polskiej kultury. Padły wrócę świątynie wznoszone jako znak powodu Polski u wschodnich granic naszej ojczyzny. Niszcząc brutalnie kościoły stolicy, nieprzyjaciel pouczał nas jeszcze raz, że bardziej niż portów, bunków i umocnień militarnych potrzeba narodowi świąt. Stanowią one umocnienie ducha narodowego. O tym wiedzieli polscy prymasi Polonii, a także wiedział o tym prymas Wyszyński. Kontynuował dzieło swojego poprzednika. Władza komunistyczna rozpoczęła niszczenie kościoła także poprzez system finansowy i brak odbudowanych kościół. Spełniły się słowa powierzchniejsze władze, że kościoły bardziej już mocne, zbrojne służą narodowi, są jego mocą i tajemnicą trwania. Wy posługujecie w kościele, w bardzo charakterystycznej posłudze, głównie na szkoły wierne, przy rozdzielaniu ciała chrystianego. Posługujemy w odbudowanych kościołach dzięki tym ludziom, o których niestety bardzo często zapominamy. To jest nasze zadanie, aby także nieść Chrystusa, a także i pamięć o tych wszystkich, dzięki którym możemy się dzisiaj gromadzić Kościoła. Job wypełnił nie tylko to słowo. I gdy ta wiara w naszym narodzie zostanie zarastała, to dzisiaj jest formą ewangelizacji przez konkretny styl naszego życia. Trudniejszy niż kiedykolwiek, ale bardzo potrzebny, konieczny.